Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Europa, rok 1940. Trzecia Rzesza. Po pokonaniu Francji całą swoją uwagę skupia na Wielkiej Brytanii. Osamotnieni Anglicy mają zostać zmuszeni do uznania niemieckiej supremacji w Europie. W Londynie pojawiają się głosy, że być może należy dogadać się z Adolfem Hitlerem. W końcu, pod względem militarnym Zjednoczone Królestwo nie ma żadnych szans. U steru władzy jest jednak nieustępliwy i antyniemiecki premier Winston Churchill. Jest on zupełnym przeciwieństwem poprzedniego premiera, znanego z polityki appeasementu, Neville'a Chamberlaina. Zjednoczone Królestwo nie jest jednak zupełnie same. W Londynie znajdują się żołnierze francuscy i polscy, których udało się ewakuować z upadającej Francji. Wolnych Francuzów reprezentuje generał Charles de Gaulle, Polskę generał Władysław Sikorski. Wielka Brytania może też liczyć na cichą pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. Brytyjczycy podejmują się walki. Trzecia Rzesza nie jest w stanie zaatakować Wielkiej Brytanii. Choć siły lądowe Wehrmachtu są zdecydowanie silniejsze, marynarka wojenna nie może mierzyć się z uznawaną za najpotężniejszą na świecie Royal Navy. Niemieckie Kriegsmarine potrzebuje silnego wsparcia, na przykład z powietrza. Nad kanałem La Manche i nad terytorium Wielkiej Brytanii rozpoczyna się więc gigantyczne starcie lotnicze. Rozpędzająca się gospodarka wojenna Anglii coraz szybciej produkuje nowe maszyny. Problem stanowi brak wykwalifikowanych lotników, których szkolenie wymaga czasu. Liczy się każdy uzdolniony pilot. Anglików wspomagają więc lotnicy z Polski, Francji, Czechosłowacji i wielu innych krajów koalicji antyhitlerowskiej. Walka o dominację w powietrzu trwa od 10 lipca do 31 października 1940 roku. W bitwie o Anglię niemałe znaczenie miała determinacja i świetne wyszkolenie polskich pilotów. Dywizjon 303 staje się synonimem wielkiego zwycięstwa.
Dwóch miesięcy szaleje nad Londynem, a w ostatnich dniach i nad innymi miastami angielskimi wielka bitwa powietrzna.
Generał Władysław Sikorski.
Podjął ją świadomie Adolf Hitler. Dotychczasowym wynikiem tych usiłowań jest przegrana lotnictwa marszałka Göringa, które Niemcy uważali za niezwyciężone. Pokrzyżowała ona znane plany hitlerowskie, zmuszając Niemców do szukania rozstrzygnięć na innym terenie operacyjnym, a przede wszystkim do podjęcia przygotowań do wojny długotrwałej, o której myśl sama przejmowała ich prawdziwą grozą. A więc barbarzyńskie metody walki, zastosowane z tą samą, co w Polsce bezwzględnością, w działaniach powietrznych przeciwko całemu narodowi brytyjskiemu, nie dały oczekiwanych rezultatów. Jesteśmy dumni, że polskie eskadry bronią Londynu i że biorą udział w wyprawach brytyjskich na kontynent, że zreorganizowane wojska lądowe obejmują bardzo poważny odcinek operacyjny, podczas gdy inna część polskich sił zbrojnych staje w Egipcie obok wojsk sojusznika, że nasza marynarka wojenna bije się wytrwale obok waszych sił morskich. Wszędzie tam, gdzie walka się toczy, żołnierze polscy rywalizują z brytyjskimi o palmę pierwszeństwa.
Po nieudanej próbie zdominowania Brytyjczyków Adolf Hitler podejmuje brzemienną skutki decyzję. Lekceważy zagrożenie ze strony Anglików. Decyduje się na rozpoczęcie przygotowań do wojny z niedawnym sojusznikiem, Związkiem Sowieckim. Adolf Hitler bacznie obserwował wojnę, którą Sowieci prowadzili w 1940 roku z Finlandią. Wojna zimowa ukazała wszystkie słabości Armii Czerwonej, takie jak brak dyscypliny, słabe wyszkolenie żołnierzy i katastrofalne dowodzenie. Führer III Rzeszy uważa, że jeżeli mała Finlandia jest w stanie skutecznie stawiać opór bolszewikom, to niezwyciężony Wehrmacht zdobędzie Moskwę bez ogromnych problemów. Rozpoczęto opracowywanie planu, który określono kryptonimem Barbarossa. Wojnę niemiecko-sowiecką poprzedzają jednak zagrywki dyplomatyczne. Zarówno Sowieci, jak i naziści postrzegali teatr fiński i rumuński jako własną strefę wpływów. Sowietom nie wystarczyło przejęcie Besarabii ani części terytorium fińskiego z miastem Wipuri, znanym dziś jako Wyborg. Niemcy nie chcą jednak rezygnować z tych terenów. Minister spraw zagranicznych Rzeszy składa więc Sowietom mgliste obietnice. W końcu do III Rzeszy przybywa sowieckie poselstwo. Dochodzi do sytuacji, w której na ulicach Berlina obok flag ze swastyką powiewają czerwone flagi ze sierpem i młotem. Orkiestra gra sowiecką międzynarodówkę. Rozpoczyna się spektakl i niejasna gra dyplomatyczna. Za przesunięcie stref wpływów Niemcy oferują rekompensatę na Dalekim Wschodzie, na przykład w Indiach. Adolf Hitler próbuje więc wymanewrować Związek Sowiecki i wypchnąć na dobre z polityki europejskiej. W rozmowie z komisarzem ludowym spraw zagranicznych Wieczesławem Mołotowem Adolf Hitler powiedział:
jeśli przejdziemy do ważniejszych kwestii, to ta sprawa nie będzie mieć znaczenia. Finlandia nie ucieknie Związkowi Sowieckiemu.
Sowiecki dygnitarz nie był jednak politykiem bez doświadczenia. W nocie skierowanej do Józefa Stalina po pierwszym dniu rozmów w Berlinie Mołotow pisał:
nasze wcześniejsze rozważania w Moskwie prawidłowo naświetliły kwestie, z którymi się tutaj spotkałem. Na razie staram się uzyskać informacje i wysondować partnerów. Ich odpowiedzi nie zawsze są jasne i wymagają dalszego wyjaśnienia. Hitler jest wyraźnie zainteresowany tym, aby dogadać się w sprawie stref wpływów i wzmocnić przyjaźń ze Związkiem Sowieckim. Zauważalna jest też intencja, by pchnąć nas na Turcję, od której Ribbentrop chce wyłącznie neutralności. Finlandię na razie pomijają milczeniem, ale ja ich zmuszę, aby się wypowiedzieli.
W kwestii Finlandii Hitler faktycznie próbował odpowiadać wymijająco. Mołotow jednak wciąż dopytywał. Na pytanie o obecność wojsk niemieckich w Finlandii Hitler miał stwierdzić, że jest to podyktowane tylko zabezpieczeniem interesów gospodarczych Rzeszy w tym kraju. Ponadto Führer wysunął propozycję przyłączenia się ZSRS do antybrytyjskiego Paktu Trzech. Sowiecki dygnitarz jednak nie odpuszczał i stwierdził, że niemieckie interwencje w Finlandii są sprzeczne z ustaleniami z 1939 roku oraz że przyjechał do Berlina tylko po to, by przedyskutować sprawy europejskie. Wyraził też swój sprzeciw wobec gwarancji niepodległości, które Rumunii udzieliła III Rzesza. Rosły więc rozbieżności, rozmowy były coraz mniej konkretne. Dodatkowo propozycję negocjacyjną nazistów pogorszył nalot bombowy, przeprowadzony przez Brytyjczyków. Ribbentrop wraz z Mołotowem udali się do bunkru. Komisarz ludowy spraw zagranicznych miał wtedy chłodno zapytać:
mówi pan, że Anglia już pokonana. W takim razie dlaczego siedzimy tu w schronie przeciwlotniczym?
Rozmowy nie przyniosły żadnych efektów. Mołotow podsumował je tymi słowami:
oba spotkania nie przyniosły pożądanych rezultatów. Tym samym Niemcy nie podnoszą teraz sprawy przyjazdu do Moskwy Ribbentropa. Pochwalić się nie ma czym, ale chociaż wyjaśniłem aktualne nastroje Hitlera, z którymi trzeba się będzie liczyć.
Po konsultacji ze Stalinem Mołotow przekazał, że ZSRS dołączy do Paktu Trzech, ale po spełnieniu następujących warunków.
Pierwszy. Wycofanie wojsk niemieckich z Finlandii. Drugi. Uznanie Bułgarii za terytorium stref wpływów sowieckich. Trzeci. Zgoda na utworzenie sowieckich baz wojskowych w Turcji. Czwarty. Neutralność Niemiec w razie ekspansji terytorialnej ZSRS na obszar Bliskiego Wschodu. 5. Rezygnacja Japonii z wydobywania ropy i węgla w południowym Sachalinie.
Warunki dla Rzeszy były niedopuszczalne. Wojna była nieunikniona. Natychmiast po wyjeździe Mołotowa z Berlina Adolf Hitler rozkazał ustalenie lokalizacji kwatery polowej na wschodzie. Wybrano okolice dzisiejszego Kętrzyna. Tak powstał słynny Wilczy Szaniec w Gierłożu. Zarówno Związek Sowiecki, jak i nazistowskie Niemcy zdawały sobie sprawę z tego, że starcie jest nieuniknione. Stalin zakładał, że Niemcy nie zaatakują wcześniej niż w 1942 roku. Hitler natomiast rozkazał prężne przygotowania. Wojna na tak ogromną skalę i na tak dużych przestrzeniach wymaga odpowiedniego przygotowania logistycznego, rozlokowania składów amunicji, szlaków komunikacyjnych, lotnisk i wielu innych niezbędnych aspektów. Nie mogło to być niezauważone przez sowiecki wywiad. Stalin jednak bagatelizował zagrożenie. O zbliżającej się agresji ZSRS informował polski wywiad za pośrednictwem Wielkiej Brytanii. Podobne głosy dochodziły też z Japonii od sowieckiego agenta Richarda Sorge. Słoneczko narodów, jak nazywano propagandowo Józefa Stalina, twierdził jednak, że wszelkie doniesienia płynące z Londynu są tylko próbą wciągnięcia Sowietów do wojny z III Rzeszą. Jednocześnie komuniści przygotowywali plany własnej ofensywy na III Rzeszę. Przygotowania te były jednak w stadium początkowym, w czerwcu 1941 roku. Niemniej jednak wzdłuż granicy z Niemcami ustawiono pokaźne siły Armii Czerwonej. Operacja Barbarossa rozpoczęła się 22 czerwca 1941 roku. Armia Czerwona była zupełnie zaskoczona. Silny atak niemiecki na całej długości frontu spychał wojska sowieckie i nie pozwalał odtworzyć linii frontu. Niemieckie wojska pancerne zamykały w kotłach setki tysięcy Sowietów. Komuniści posiadali na froncie ogromną liczbę czołgów i samolotów. Siły pancerne składały się jednak głównie z czołgów T-26, T-28, BT-5 oraz BT-7. Do użytku wchodziły też nowoczesne czołgi T-34. Jednakże większość maszyn nie posiadała radiostacji, co utrudniało w sposób znaczny jakiekolwiek współdziałanie na polu bitwy. Wiele sowieckich czołgów było niszczonych zanim wyjechały z koszar. Podobnie sytuacja prezentowała się w lotnictwie. Sowieckie maszyny, choć nie były jakościowo gorsze niż niemieckie odpowiedniki, to często były niszczone jeszcze na lotniskach. Szacuje się, że już pierwszego dnia wojny około 2000 sowieckich maszyn zostało zniszczonych, zanim wzbiły się w powietrze. Niemcy i ich sojusznicy stracili zaś około 70 maszyn. Siły nazistów podzielone były na trzy duże grupy armii. Grupa Armii Północ feldmarszałka Wilhelma von Lieba uderzyła z Prus wschodnich na kierunku Kowna, Bałtyku, przez rzekę Dźwinę po Leningrad. Grupa Armii Środek, feldmarszałka Fedora von Bocka, szturmowała rejon Brześcia i Mińska, by następnie zająć Teatr Smoleński i rozpocząć ofensywę na kierunku moskiewskim. Grupa Armii Południe, feldmarszałka Gerda von Rundstedta, szturmowała ziemie ukraińskie wraz z Kijowem, by następnie dokonać zwrotu w kierunku Kaukazu. Najpierw uderzało lotnictwo i artyleria. Następnie silnie skupione wojska pancerne robiły potężne wyłomy we froncie i okrążały zdezorientowanych Sowietów. Zamknięte w kotle wojsko gromiła później niemiecka piechota. Pierwsze miesiące wojny stanowiły dla komunistów szok. Największa armia pod względem liczebności była gromiona na każdym polu. Wróg panował w powietrzu, a zagony pancerne wciąż bezlitośnie poruszały się naprzód. Żaden kraj i żadna armia świata nie byłyby w stanie pozwolić sobie na tak olbrzymie straty jak Sowieci w 1941 roku. 8 września niemieckie wojska docierają do Leningradu. Rozpoczyna się oblężenie miasta, które ma trwać aż do stycznia 1944 roku. W tym samym czasie wojska niemieckie docierały już na przedpola Moskwy. Wówczas, w chwili rozpaczy, Józef Stalin miał powiedzieć swoim współpracownikom.
Za wszelką cenę musimy zawrzeć pokój z Niemcami. Oddajmy im wszystko, czego chcą. Oddajmy im Besarabię, wschodnie ziemie Polski, republiki nadbałtyckie, Białoruś, oddajmy im Ukrainę. Oddajmy im wszystko, czego chcą, bo zaprzepaściliśmy dzieło Lenina. Prawie i tak wielkie dzieło, które zostawił nam Lenin. Przesraliśmy z Kretesem.
Wszystko wskazywało na nieuchronną klęskę Armii Czerwonej. Największym wrogiem Niemców okazać się miała jednak pogoda i niedostatki w logistyce. Bardzo szybkie postępy Wehrmachtu spowodowały, że linie zaopatrzenia były stale rozciągane. Kolej nie mogła działać prężnie, ponieważ na terytorium ZSRS działał inny rozstaw torów. Dysponowano też kiepskimi rezerwami transportu motorowego. Przerwy operacyjne stały się koniecznością. Niemcy nie byli też przygotowani na tzw. rasputicę, która powodowała, że i tak rzadko rozsiane drogi stały się nieprzejezdne z uwagi na zbyt dużą ilość błota. Przerwy operacyjne dawały Sowietom czas na jakąkolwiek reorganizację. Mimo katastrofalnej sytuacji frontowej, po opanowaniu emocji, Józef Stalin postanowił jednak walczyć.
Powinniśmy natychmiast całą naszą pracę podporządkować na potrzeby wojny. Wszystko podporządkować interesom frontu i zadaniom rozgromienia wroga. Narody Związku Socjalistycznych Republik Rad widzą teraz, że niemiecki faszyzm nie ma umiaru w swojej wściekłej nienawiści do naszej ojczyzny. Narody Związku Radzieckiego powinny zmobilizować się do obrony swojej ziemi przeciwko wrogowi. Armia Czerwona. Wszyscy obywatele Związku Radzieckiego powinni bronić każdej piędzi swojej ziemi.
Niemiecka generalicja była już wówczas ukształtowana i doświadczona. Dowódcy Armii Czerwonej wykuwali dopiero swój kunszt w boju. Brak wyszkolonych dowódców i oficerów sowieckich to coś, za co winę ponosi sam Józef Stalin. To właśnie na skutek jego działań z lat 30., czyli tzw. Wielkiej Czystki, najwybitniejsi komunistyczni żołnierze więzieni byli w łagrach lub zostali zamordowani, tak jak chociażby marszałek Michał Tuchaczewski. Głównym odpowiedzialnym za ogromne straty z pierwszego okresu wojny sowiecko-niemieckiej również był Stalin. To właśnie on zlekceważył doniesienie o zbliżającym się ataku hitlerowskich Niemiec. Wieść o wojnie sowiecko-niemieckiej szybko obiegła świat. Wielka Brytania odetchnęła z ulgą. Większość sił hitlerowskich była w Europie Wschodniej. Londyn mógł więc skupić się na działaniach wojennych w Afryce i Azji. Fatalny początek walk dla Sowietów dawał też ogromne szanse polskiemu rządowi w Londynie. Wspólny wróg, jakim byli Niemcy, dawał powód do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Kwestia agresji ZSRS na Polskę 17 września 1939 roku mogła być wreszcie uregulowana prawnie. Polscy politycy żywili ogromne nadzieje na zrzeczenie się przez Sowietów polskich terytoriów zagrabionych na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Polskie środowiska emigracyjne zdawały sobie również sprawę z setek tysięcy Polaków, które w latach 1939-1941 Sowieci wywieźli do łagrów. Wówczas pokładano też nadzieję w uwolnieniu tysięcy polskich oficerów, którzy według oficjalnych informacji mieli być więzieni w obozach jenieckich na terytorium ZSRS. Na uregulowanie stosunków dyplomatycznych Polski z Sowietami nalegali też Brytyjczycy. Londyn chciał jak najszybciej rozwiązać tę sprawę. Do pierwszych rozmów doszło już 5 lipca 1941 roku. Ostatecznie traktat podpisano 25 dni później. Polską stronę reprezentował premier, a zarazem naczelny wódz generał Władysław Sikorski. Stronę sowiecką ambasador ZSRS w Londynie Iwan Majski. Układ Sikorski-Mański stał się przedmiotem wielu kontrowersji i kryzysu gabinetowego wśród polskich władz. Generałowi Sikorskiemu zarzucano, że jako premier i naczelny wódz nie powinien podpisywać traktatu z dużo niższym rangą urzędnikiem ZSRS. Twierdzono, że układ powinien zawrzeć najwyżej polski minister spraw zagranicznych, August Zaleski. Układ nie przywracał też stanu prawnego sprzed 1939 roku. Sowieci nie zrzekli się anektowanych Kresów Wschodnich, a jedynie zapewnili, że wszelkie umowy zawarte z III Rzeszą są nieważne. Polskie środowiska emigracyjne uznawały podpisanie tego układu niemal jako akt zdrady. Ze swoich stanowisk dymisję złożyli August Zaleski, generał Kazimierz Sosnkowski i Marian Sejda. Złożenie podpisu pod traktatem odmówił też prezydent RP na uchodźstwie, Władysław Raczkiewicz. Układ zawarto jednak bez potrzeby ratyfikacji i wszedł on w życie. Układ, choć bardzo mocno kontrowersyjny, przyniósł też wiele korzyści. Uwolniono ogromną liczbę polskich więźniów i jeńców, nieraz ratując im tym samym życie. Na terenie ZSRS zaczęto też formowanie polskich sił zbrojnych, które zależne były tylko i wyłącznie od suwerennego rządu RP. To właśnie ta nowo formowana armia na czele z generałem Władysławem Andersem miała stać się w przyszłości trzonem całości polskich sił zbrojnych na zachodzie. To ci żołnierze wsławią się później w bitwie o Monte Cassino. Zaprzestano również prześladowań Polaków na terenie ZSRS. Decyzja generała Władysława Sikorskiego nie należała do łatwych. Na polskiego premiera z całą mocą naciskał rząd brytyjski. Sikorski wiedział również, że każdy dzień zwłoki oznacza śmierć wielu Polaków prześladowanych przez komunistów. Generał Sikorski nie zdawał sobie jeszcze jednak wtedy sprawy z ogromu zbrodni popełnianych przez NKWD na Polakach. W grudniu 1941 roku rozpoczyna się bitwa pod Moskwą. Bitwa kluczowa, która ma rozstrzygnąć, czy Józef Stalin przetrwa następne miesiące. Sytuacja frontowa podpowiadała, że Sowieci lada moment przegrają wojnę. Generał Sikorski uznał, że nawet jeśli w układzie nie ma zawartych niektórych kwestii, to nie mają one większego znaczenia wobec nieuchronnej klęski komunistów. W takich nastrojach polski premier udał się na rozmowy do Moskwy.
Mniejszą naszą troską jest los 1,5-milionowej Rzeszy Polskiej w Rosji Sowieckiej.
Generał Władysław Sikorski.
Która wykazała patriotyzm głęboki i wzorową moc wytrwania. Doznał on w następstwie zarządzeń wydanych przez rząd sowiecki po mojej konferencji z premierem Stalinem wielkiej poprawy.
Nowo formowane w ZSRS polskie wojsko nie było armią, którą możemy pojmować zgodnie ze współczesnymi definicjami. Armia generała Andersa składała się z ludzi skrajnie wycieńczonych, wygłodzonych i schorowanych po prawie 2 latach w sowieckich łagrach. Do miejsca formowania armii przybywała też masa ludności cywilnej, równie zmarnowanej po długich prześladowaniach. Skromne sowieckie racje żywnościowe były wydawane zaś tylko i wyłącznie żołnierzom. Oznaczało to, że jedna skromna racja żywnościowa musiała starczyć na wyżywienie 3-4 osób. W tych warunkach zaczęto rozmyślać o jak najszybszym wyprowadzeniu żołnierzy i cywili z terenów Związku Sowieckiego. Początkowo na dowódcę Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS przewidywano generała Stanisława Hallera. Nie wiedziano wówczas, że generał Haller został zamordowany już w 1940 roku w Katyniu. Polacy stworzyli specjalne organy, które miały odnaleźć tysiące polskich oficerów, którzy według raportów wywiadowczych znajdowali się w sowieckiej niewoli. Mijały dni, tygodnie i miesiące, a po polskich oficerach nie było śladu. List komisarza spraw wewnętrznych Ławrentija Berii do Józefa Stalina w sprawie Polaków więzionych w więzieniach i obozach na terenach Związku Radzieckiego z marca 1940 roku.
W obozach NKWD dla jeńców wojennych i w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi w chwili obecnej przetrzymywana jest wielka liczba byłych oficerów Armii Polskiej, byłych pracowników polskiej policji i organów wywiadu, członków polskich nacjonalistycznych i kontrrewolucyjnych partii, członków ujawnionych kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych zbiegów. Wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy sowieckiej i pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego. W obozach dla jeńców wojennych przetrzymywanych jest ogółem 14 736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów, służby więziennej, osadników i agentów wywiadu według narodowości ponad 97% Polaków. Biorąc pod uwagę, że wszyscy oni są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej, NKWD uważa za niezbędne rozpatrzeć w trybie specjalnym zastosowanie wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.
Grudnia 1941 roku podczas wizyty polskiego premiera w Moskwie, odpowiadając na pytania generała Sikorskiego i generała Andersa o los polskich oficerów, Stalin kłamał i starał się unikać jednoznacznej odpowiedzi. Podobnie podczas rozmowy z pułkownikiem Okulickim 18 marca 1942 roku. Józef Mackiewicz w książce Katyń – Zbrodnie bez sądu i kary przytacza następujący dialog.
Generał Władysław Sikorski.
Poleciłem sprawdzić, czy nie ma ich w kraju, z którym mam z tą łączność. Okazało się, że nie ma tam żadnego z nich. Podobnie jak w obozach jeńców wojennych w Niemczech. Ci ludzie znajdują się tutaj. Nikt z nich nie wrócił. Stalin.
To niemożliwe. Oni uciekli.
Dokądże mogli uciec?
No do Mandżurii na przykład. Ja już wydałem wszystkie rozkazy, by ich zwolnić. Nie wiem, gdzie są. Na co nam ich trzymać? Może byli w obozach na terenach, które zajęli Niemcy, rozbiegli się.
To niemożliwe, o tym byśmy wiedzieli.
Myśmy zatrzymywani tylko tych Polaków, którzy są na niemieckiej służbie.
W takich okolicznościach polskie władze zdawały sobie sprawę z możliwości dokonania masowych mordów. Z tego powodu oraz z uwagi na wciąż pogarszającą się sytuację życiową armii generała Andersa padła decyzja o ewakuacji Polaków z terenów ZSRS. W lutym 1943 roku Niemcy dokonali odkrycia masowych grobów. Wina Sowietów była niepodważalna. Drodzy słuchacze, okres II wojny światowej to okres najbardziej traumatyczny dla polskiego narodu. W czasie konfliktu trwającego od 1939 do 1945 roku zginąć miało ponad 6 milionów Polaków. Rzeczpospolita przez cały ten okres borykała się nie z jednym, a z dwoma głównymi wrogami. Zarówno Niemcy, jak i Sowieci są bezapelacyjnie winni. Warto pamiętać o tych wydarzeniach. Warto pamiętać o tym, jak wielkim szczęściem jest życie w niepodległej ojczyźnie. Dbajmy o nią i ponad wszelkimi podziałami umacniajmy polską niepodległość. Róbmy to podczas naszych codziennych obowiązków, w naszej pracy i w czasie wolnym. Rozwój Polski, który dokonuje się od 90 roku, to zasługa każdego obywatela. Za narodem kawał dobrej i solidnej roboty. Polska jeszcze nigdy we współczesnej historii nie zbliżyła się tak bardzo pod względem standardów życia do Europy Zachodniej. Przed nami jeszcze niejedno wyzwanie i niemały odcinek do pokonania, ale pamiętając o historii, szanując dokonania naszych przodków, możemy dokonać wszystkiego. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Żegnam się z Państwem i ślę żołnierskie pozdrowienia. Radosław Lech, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej. Do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.